również pisał poezję. Jego, duża część jego prosa to poezję i jest jeszcze ciekawym prorokiem, bo jest, niektórzy mówią, że jest innym prorokiem, że jest ewangelistą Nowego, Starego Testamentu. On był inny od innych, proroków, a szczególnie druga część od 40 rozdziału jego proroctwa, która zwana jest Ewangelią Starego Testamentu. I bardzo dużo właśnie pisał o tym, co śpiewaliśmy. Opowiedz mi o Jezusie. On Jezusa nazywał Mesjasz, czyli pomazaniec. Pisał o Mesjaszu i o pomazańcu, który powstanie, który będzie walczył ze złem. Ale prorok Izajasz pokazywał również innego Mesjasza odrzuconego i wzgardzonego. Mesjasza takiego, jakiego nie chcieli widzieć Żydzi. I o tym właśnie, o Mesjaszu, o pomazańcu, o słudze pańskim opowiadają pieśni sługi. Niektórzy fragmenty tych pieśni traktują jedynie jako proroctwo o naszym Panu. Czwarta pieśń, czyli rozdział 53, bardzo często niektórzy obrażają się, gdy ktoś powie, że to może dotyczyć do kogoś innego. To jest tylko o naszym Panu. Natomiast dzisiaj, bratersko, spróbujmy na pieśni sługi, które zaraz sobie przeczytamy, spojrzeć trochę inaczej. Spróbujmy na nie popatrzeć jako na receptę, jako na, ja bym dzisiaj powiedział, gdy mamy przyjąć nowego pracownika, to stawiamy mu wymagania kwalifikacyjne. Czytacie w ogłoszeniach. Musi mieć takie wykształcenie, takie kwalifikacje, takie doświadczenie, tak się zachowywać. Ja myślę, że Pan Bóg napisał takie ogłoszenie w swoim słowie i powiedział, mój sługa musi być taki. I był jeden, który spełnił wszystkie wymogi. My nie możemy spełnić wszystkich wymogów, bo jesteśmy niedoskonali. Ale spróbujmy na to popatrzeć, jakie wymogi mamy spełnić i jak mamy do tego się przygotować. I spójrzmy na pieśni sługi jako na nasze kwalifikacyjne wymagania, żeby stać się sługami pańskimi. Bo my chcemy przecież być na Jego służbie. Śpiewamy na służbie u Jezusa. Ta pieśń 135 mówi, Jezu raz w opiekę wziąć wierne. I śpiewamy to tylko do kogo? Do braci starszych? Nie, śpiewamy do wszystkich. Uważamy się za sług. Szczególnie za sług uważamy również braci starszych. Tylko bardzo często, braterstwo, przywłaszczamy sobie braci starszych. Bardzo często mówimy, że starszy to jest sługą kogo?
Zboru.
Zboru. W Biblii ja nie znalazłem takiego wersetu. Jeżeli ktoś mi znajdzie taki werset, że starszy jest sługą zboru, bardzo proszę o jego pokazanie. Znalazłem wersety, że siostra była służebnicą zboru, jedna w knerach. Natomiast, że diakoni są sługą zboru, znajdziemy werset. Natomiast nigdzie nie znajdziemy, że starsi są. Apostoł Paweł nigdzie nie pisze, ja apostoł, sługa zboru. Pisze sługa jaki? Jezusa albo sługa pański, sługa Boży. Ktoś powiedział, ale to przecież nie ma różnicy. Nie, braterstwo, to jest bardzo ważna różnica. My, jeżeli wybieramy sług, to nie wybieramy swoich sług, tylko wskazujemy na sług pańskich. Ktoś mówi, no na zborze już więcej starszych nie jest potrzeba. Co z tego? Co z tego, że nam nie jest potrzeba? Ale może Panu Bogu są potrzebni, to nie? A my jak patrzymy samolubnie, że to nasi słudzy, no to sługa ma robić tak, jak mu Pan każe. Czyli to? Jeżeli zbór jest Panem, no to zbór. Ale to jest sługa pański. I takich właśnie sług Pan Bóg stawia wymaganie swoim sługom. I te wymagania są zapisane zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym. Przeczytajmy sobie pierwszą pieśń, czyli pierwszą listę wymogów dla sługi pańskiego. Jest ona zapisana w proroctwie Izajasza w 42 rozdziale od 1 do 9 wersetu. Ja bym poprosił kogoś z młodszych, żeby przeczytał. 42 rozdział proroctwa Izajasza od 1 do 9 wersetu. A my wszyscy otwórzmy sobie też Biblię i śledźmy, będę brat pytał, co co dla nas, pytanie jest takie, co w tym tekście, czego z tego tekstu my mamy się nauczyć o sobie? Proroctwo Izajasza, 42 rozdział, od 1 do 9. Kto? Proszę.
Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Rozpnęłem go z moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wydał na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani cnota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyciekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostał. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daj na niej ludziom tchnienie. A dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ujęłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodu. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zgaduję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem Wam.
Bardzo często z tego fragmentu cytujemy do Pana Jezusa, że będzie otwierał oczy ślepych i wywodził więźniów z ciemnicy, bo faktycznie otwierał oczy ślepych, ale zobaczcie przykładu takiego, że Pan Jezus uwolnił kogoś z więzienia. Mamy? Jak chrzciciel był w więzieniu? Czy Pan Jezus go uwolnił? Nie, czyli chyba, co prawda, uwolnił Piotra, ale to już później, ale na początku, w czasie swojej misji, żadnego z więzienia, a jednak więźniów pisze, że uwalniał z ciemi. Czyli ma to również symboliczne znaczenie, nie tylko, bo ktoś... No, symbolicznie, dlatego chcę powiedzieć, bo ktoś powie, do mnie te słowa się nie stosują, bo ja oczy ślepym nie otwieram. W związku z tym, braterstwo, pytanie. Co z tego fragmentu możemy się nauczyć? My osobiście, czy są jakieś dla nas w tym fragmencie lekcje, które osobiście... Braterstwo, ja bym jeszcze chciał pokazać, że te słowa mogą się do nas dotyczyć, jeden dowód. Że nie tylko do samego naszego Pana te słowa się tyczą. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, a 47 werset cytuje te słowa. A Paweł i Barnabas bezpiecznie mówiąc rzekli, wam ci najpierw miano być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto odwracamy się do pogan. Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc, położyłem cię światłością poganom, abyś był zbawieniem aż do kręgów ziemi. Jest to cytat z proroctwa właśnie Izajasza z tego rozdziału. Ja cię, Pan, wezwałem i ująłem cię i dałem cię za przymierze ludów i za światłość narodom. Czyli apostoł Paweł mówi, że słowa do sługi, tam, które były powiedziane, to dotyczą się, a nie mówi do mnie, tylko mówi nam, czyli o sobie i o Barnabie. Czyli może być również sugestia, że jak do apostoła Pawła, to te słowa również są skierowane do nas. Jeżeli ktoś jednak uważa dalej, że te słowa są tylko mówione o naszym Panu, to jest jeszcze jeden argument, który mówi, że mamy się nad nimi zastanowić, bo mamy iść śladem Jezusa, czyli mamy postępować tak jak On. To nawet to skłoni nas do tego, żebyśmy te słowa do sługi Pańskiego potraktowali jako słowa do siebie. Zresztą, co ciekawego zauważyliście w tych słowach do siebie? Proszę.
Nie dogasi lepo tlącego się ognia, czyli ten sługa musi być bardzo oględny, delikatny.
Delikatny.
Że ten ogień musi pielęgnować, rozkłumać go raczej. Żeby nie dogasił.
Czyli nie będzie dogaszał czegoś, co jest małe. Ale tam jest jeszcze powiedziane o trzcinie.
I nie dołami. Jeżeli jest nadłamana, to ja starał będzie się prostować. Czyli pomagać, a nie złamieć do końca.
Czy, odnośnie trzciny braterstwo, ciekawe, oglądałem ostatnio jakiś program w telewizji, właśnie taki historyczny, i tam spróbowali ten werset tłumaczyć w ten sposób. Pokazali, że ostatnio znaleziono monety, które bił Herod. I na tych monetach, na naszej rewersie monety jest orzełek. A na tych monetach Heroda, wiecie co było? Trzcina. Trzcina taka. I dlatego też niektórzy uważają, że tą trzciną złamaną to mógł być właśnie Herod, jego panowanie. Myślę, że to by też ładnie się komponowało, że państwo Heroda już było złamane. Jan Chrzciciel mówił do Heroda, wskazywał jego grzech. Pan Jezus nigdy nie potępiał publicznie Heroda, ani nigdzie nie mówił, że to jest ten ustrój, to jest zły, my go musimy zniszczyć. Jak o podatki go spytali, to powiedział, zobaczcie, co jest na monecie. Także ja myślę, że to może też nam wskazywać, jaki ma być nasz stosunek do tego, co upada, co wiemy, że upada. Wiemy, że ten dzisiejszy świat skazany jest na zagładę, że te rządy również... rządy ma objąć Chrystus, czyli te rządy są skazane na zagładę, ale mimo to nie jest naszym dziełem, żeby to niszczyć. Wiemy, że jest złamane, ale nie dołamujemy.
Jeszcze się trzyma.
To nie dołamujemy, nie ruszamy. Pan Jezus też nie ruszał porządku rzeczy, jaki był. Jego nauka jakby była w innym obszarze. Dobrze, to jedna rzecz, że nie wtrącamy się. Nie, coś, co zanika, nie gasimy, tylko wzniecamy, a coś, co jest złamane, albo nawet rządy, czy jakieś społeczne, nie bierzemy w tym udziału, żeby to niszczyć, chociaż wiemy, że to już jest złamane. Czy jeszcze coś ktoś ciekawego zauważył? Tam stare tłumaczenie, jakby stare tłumaczenie, nowe tłumaczenie troszkę tak oględnie mówiło, ale stare mówi wprost, werset drugi, a nie będzie słyszany na ulicy głos Jego. Pan Jezus mówił, jak głosił, to wiecie, nie stanął na, mówi, nie głoście na rogach ulic, tylko swoim uczniom powiedział jak. Jak przyjdziecie, to na środek, na rynek, krzyczeć.
Czyli sługa Boży nie będzie używał krzykliwych reklam na swojej działalności.
No to też ciekawe. Co jeszcze z tego, że nie będzie słyszany na ulicy głos Jego? Bo czasem jest taka, jakby zrobić taką porządną kampanię reklamową, no to będziemy mieli słuchaczy i w radiu, i w telewizji, jeszcze gdzieś. Taka jakby pokusa jest, ale ten werset mówi, że głos Jego nie będzie słyszany na ulicy. I pierwsze, że nie będzie na ulicy to robione, a drugie, że nie będzie krzyczał. Jak ktoś krzyczy, to co? To musimy się wsłuchiwać, co on mówi? A jak ktoś mówi cicho, to go nie słychać. Dlatego musimy mieć mikrofony, bo trochę tam przysypiamy, to daleko gdzieś. A jak jest... Pan Jezus mówił bez mikrofonów i mówił do 5000 ludzi i co?
Słyszeli
go, bo go chcieli słuchać. Jak my chcemy słuchać, to nie będzie mikrofonu, zapadnie cisza jak makiem i będzie słychać. Ale jak jesteśmy zajęci swoimi sprawami, mamy tam swoje, każdy do kogoś szepnie coś, bo takie ważne sprawy, to wtedy tego, co mówi, nie słychać. Ale to jest, dwie metody są. Albo podnieść głos, albo po prostu ściszyć się. Czyli sługa ma nie krzyczeć, i mają go słuchać ci, którzy chcą go usłyszeć, i nie ma na ulicy mówić, tylko sługa ma mówić, jak nie na ulicy, to gdzie? Pan Jezus szedł na miejsce ustronne, albo uczniom mówi, wejdźcie do jego domu. Czyli jakby podpowiada nam pewne metody, że te metody nie, mówienia sługi nie mają być nachalne. Albo pokazać swoim życiem. Czyli nie łamać, nie gasić to, co się tli, nie krzyczeć i nie robić tego na ulicy. Czy jeszcze coś?
Ma odebrać jako opanowane w stosunku do bliskich. Czyli ten jego krzyk nie ma być słyszany na ulicy nie dlatego, że nie ma się reklamować, tylko na przykład, jeżeli sobie wyobrazimy żydowskie zebrania, które były głośne
i nasze nieraz zachowanie, które też jest głośne, czyli to zachowanie powinno być elementem zupełnie innym.
Czyli też jakby ten werset można zrozumieć, że nie mamy tak głośno, tak dokładnie badać Słowa Bożego, żeby nas nie było słychać na ulicy. Być może to też jest ciekawa lekcja.
Ale zakazywa mówić czasem. Jakby czyni cud, to zakazywa mówić o nim. Nie mówcie nikomu.
Czyli nie była ta nachalna reklama. I jest jeszcze ciekawa rzecz, że jest mowa, że sługa ma mieć ducha. I pierwsze, co mówi, że ten, którego upodobała sobie moja dusza. Ducha, dam mu ducha swego. Sługą nie można się stać, dlatego że ja chcę być sługą. Ja chcę służyć i ty musisz mnie, Panie Boże. Nie, to Pan Bóg wybiera sług, daje im ducha, a my teraz mamy tylko braterstwo, co? No, rozpoznać to. To nie my wybieramy sług. To nam się wydaje, że my wybieramy sług. Nie. Pan Bóg wybiera sług. Pomyślcie sobie. To Pan Bóg wybiera sług, a my tylko mamy... Bracie Michał?
Warto tutaj zderzyć i skonfrontować na przykład naszą metodę odbierania sług, czyli jakie my kryteria stosujemy, poczytać, jakie były kryteria przy wyborze diakonów z Boże Jerozolimskie. Tam wszystko napisane, czym się mieli kierować przy wyborze.
Czyli zauważmy, braterstwo, jedna też ważna lekcja, słuchać Ducha Pańskiego. Jak wybieramy sług, ale jak my się chcemy stać sługami, no to musimy pierwszy zwrócić do Pana Boga, żeby On nas obrał za sługę. To nie my mówimy, ja jestem, ja chcę, ja Ci służę. To On pierw wybiera nas i On nam daje ducha i dopiero później jest wszystko. Dlatego myślę, że też powinniśmy to doceniać. Jeżeli Bóg, czujemy, że Bóg daje nam ducha, to daje na nas to też nie tylko jakby przywilej, ale obowiązek. Mówi, ty jesteś wybrany, ja ci dałem ducha, ale to znaczy, że jak cię przyjąłem do pracy, to musisz spełniać moje warunki. Czyli nie być głośnym, nie nachalnym, nie krzyczeć na ulicy, nie łamać, nie gasić. Chociaż len jest łatwo. Ktoś jakby powiedział, pożar zgasić, zgaś pożar, ale len, kurzący się, podeptać trochę nogami i co, i już się to nie będzie rozprzestrzeniać. Nie, sługa taki ma nie być. Czy jeszcze coś, braterstwo? Proszę.
Na miejsce Judasza powołano Macieja. Modlono się, rzucano pór, ale wybrano, a jednak to było nietrafne, bo przecież został wybrany właśnie Paweł, apostoł Paweł na to miejsce. Czyli oni też zwrócili się do Boga.
Znaczy, Pan Bóg był na tyle delikatny, że nigdzie nie powiedział, że to był nietrafny wybór. Pan Bóg jest my, to byśmy powiedzieli, bracia, błędy, wypaczenia. Pan Bóg nie powiedział. Ani jednego wersetu w Biblii nie ma, że coś było nie tak. Pan Bóg tylko
swoje
zrobił. A teraz, czy to było niewłaściwe, czy właściwe, to jest już nasza ocena i nasza interpretacja. Bratwo, zobaczmy, że to jest też właśnie nawet z tej lekcja. My czasem pochopnie rzucamy sądy, natomiast Pan Bóg czasami jest bardziej elegancki i delikatniej nam zwraca uwagi. Zobaczcie, braterstwo, że jeszcze jest tu jedna ważna rzecz, że sąd wyda według prawdy. Jest tu mowa dużo o sprawiedliwości. Kilka rzeczy jest, że ten sługa będzie sprawiedliwy i da światłość. Da przymierze, da światłość, czyli sługa, my jako sudzy mamy nieść światłość, nieść słowa światłości i słowa sprawiedliwości. To jest jakby nasza rola. Ale sąd wyda według prawdy. Czyli nasze rozsądzanie powinno być sprawiedliwe, bezstronne. Gdy głosimy prawdę, to mówimy prawdę. A nie to, co jest wygodne, to mówimy, a to, co jest niewygodne, to co? To nie mówimy, przemilczamy, bo to jest trudniejsze. Sługa wyda wyda, dokona, nie zmroczy się ani nie ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi. Sąd to jest opowiadanie sprawiedliwości, wydawanie sprawiedliwości. Taka jest rola sługi. Czasu mamy niewiele, przejdźmy do drugiej pieśni, ale może podsumujmy ją. Tą pieśń można podsumować, że przyszły Zbawiciel, przyszły Mesjasz, a także my, ma być jaki? Cichy. Tą pieśń można nazwać pieśń o cichym Zbawicielu. Ten, który ma być posłańcem, sługą Najwyższego, normalnie ludzi na sługę to wybierają kogoś, kto jest silny, mocny, kto jest mający dobry wygląd, a najwyższa istota we wszechświecie wybiera sługę cichego i niepozornego. Pamiętacie, gdy wybrał swojego króla, to lud lubiał tego, który był wysoki, postawny, a on wybrał cichego pasterza, który nawet gdy do ojca przyszło i powiedział, że spośród twoich synów, to przysłał wszystkich, a jak już powiedział, no to nie ma już innego. Czyli ten, który został, to udawał, że ten czego się nie nadawał. On był taki jakiś pasterz, gdzieś tam owce pasał, jeszcze rudy, a Pan Bóg mówi, tego wybrałem. Czyli Boża metoda jest przy wyborze jest inna. Bóg wybiera cichych, Jego sługa musi być cichy, niepozorny, pokorny, gorliwy. Zamiast krzyku on cicho mówi, ale mówi do serca. Nie rozkazuje, a prosi. A teraz przejdźmy do drugiej pieśni. W 49 rozdziale proroctwa Izajasza ona jest zapisana. A od wersetu 1 do 13. Może ktoś odczyta. 49 rozdział. Od wersetu 1 do. Przepraszam, od 1 do 13. Z Izajasza. Ktoś z młodych. Z Izajasza. Mówimy o proroctwie Izajasza. Proszę, kto jeszcze? Proszę. O, widzę. 49, tak.
Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie wy, dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia, łona matki nazwał mnie po imieniu. I uczynił moje usta ostrym mieczem, cienie swojej ręki mi ukrył. Uczynił mi strzałą gładką, swoim kołczaniem mnie schował i rzekł do mnie. Jesteś moim sługą, Izraelu. Bez ciebie się usławię. Lecz ja pomyślałem. Niedarmo się trudziłem, a próżno i daremnie wróżyłem swoją siłą. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zabrać dla niego Izraela. Już jestem uczczony w oczach Pana. Mój Bóg stał się moją mocą. Mówi. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem Cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego święty, do tego, który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców. Gdy królowie to zobaczą, powstaną. Książęta oddadzą pokłon przez wzgląd na Pana, który jest wierny, świętego Izraelskiego, który Cię wybrał. Tak mówi Pan. W czasie łaski wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny. Bo ten, który lituje się nad nami, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. I tak jedni będą przychodzić ze wschodu, a drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów. Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry. Rozmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami.
Tu jest, bracie, mamy ciekawą myśl. Mówiliśmy, że te pieśni sługi na pewno odnoszą się do sługi, jakim był Pan Jezus. Apostoł Paweł cytuje je do siebie i do Barnaby. My mówimy, że my też chcemy być sługami. Ale tu jest jeszcze jedna ciekawa myśl. I rzekł mi, sługaś ty mój, stare tłumaczenie mówi w Izraelu, nowe mówi Izraelu. Czy braterstwo to widzicie? Jesteś moim sługą Izraelu, przez ciebie się wysławię. Możemy jeszcze spojrzeć na pieśni sługi i spróbujcie tak spojrzeć, że te pieśni mogą się dotyczyć również narodu wybranego. Jeżeli oni chcą być sługami, pełnić rolę sługi, czy mieć jakąś rolę w królestwie, czy kiedykolwiek, to oni muszą również jako naród spełnić kryteria sługi. Bractwo, jak ja zacząłem w ten sposób się przypatrywać, to spróbujcie tak sobie porównać, to że wiele z tych kryteriów jeszcze nie spełniają, ale wiele spełniają. My też, bractwo, jak popatrzymy, to też wiele nie spełniamy, ale wiele kryteriów spełniają i to jest też ciekawe, że jest przed nimi pewna praca. Ale na przestrzeni wieków, jak spojrzymy na te kryteria, to wiele z nich oni również spełniali. Jakie, to się zaraz możemy zastanowić, znaleźć te, które spełniali. Czy coś dla siebie widzimy w tej pieśni, co dotyczy bezpośrednio nas? Kto coś zauważył? Jest tu ciekawa jak na owe czasy, dzisiaj nawet też myśl, do sługi jest tak powiedziane, że mało mi tylko jest, żebyś nawrócił Izraela, ale masz nawrócić co? To za mało, żebyś mi sługą, abyś podźwignął plemiona Jakuba i przywrócił synów Izraela. Więc ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie sięgnęło aż do krańców ziemi. Co Izajasz w czasach, gdy naród izraelski był potężnym państwem, mówi, że to za mało, żeby tylko nasi zostali zbawieni. Dla Pana Boga jest to za mało. Mówi o Jakubie, mówi o Izraelu. Gdy ktoś nawet te słowa symbolicznie będzie stosował, to Izrael można stosować do chrześcijaństwa, do wierzących, ale Jakub, zawsze gdy mowa o Jakubie, to jest mowa o cielesnym Izraelu. Mało, że Jakuba, mało, że Izrael, to jak chce?
Pogan.
To mówi Izajasz. Ta myśl, że Pan Bóg chce wszystkich ludzi do siebie przyciągnąć i przygarnąć, i to jest jego celem, mówił o niej Izajasz. Dzisiaj, gdy rozmawiamy o chrześcijanach, o tych, którzy się mienią Biedziego sługami, to mówią, no tak, oczywiście wszyscy, ale do nieba to tylko my. No ewentualnie ci, którzy nas tam popierają, to oni jeszcze tam jakoś nie mogą. A reszta, no to Pan ich osądzi. Zobaczcie, tak mówią dzisiaj chrześcijanie. Chrześcijanie mówią, że zbawienie jest tu i teraz i u nas. Natomiast Pan Bóg mówi, że do sługi, że to jest dla Niego za mało. To nie jest, że jakaś jedna grupa, jeden naród nawet, ten Jego wybrany. On chce do siebie ściągnąć wszystkich. To jest cel Boga i taki cel musi głosić i takie zadanie musi głosić jego sługa. Myślę, że to jest ważne. Sługa musi widzieć, co chce jego Pan, co jest celem. Nie jakąś małą grupę, jakiś mały naród, jeden wybrać, ale chce, Pan Bóg chce zbawić cały świat, wszystkie narody, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Czyli sługa ma być tym, który przyczyni się do wybawienia i rozesłania światła. Czy jeszcze coś ciekawego? Czy sługa ma być popularny? Czy sługa ma być popularny? Dobrze, to zacznijmy nie od popularności, tylko od miecza. Co sługa ma mieć? Usta jak ostry miecz. I uczyniłem moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył i uczynił mnie strzałą swoim kołczanie. Sługa ma mieć miecz. No, uczniowie też mieli miecze. Pamiętacie, ile mieli?
Dwa.
Ale to o takie, czy o takie miecze chodzi? Nie, nie o takie miecze. To jaki miecz? Z czym nam się miecz kojarzy?
Miecz
Słowa Bożego, czyli w ustach, usta moje ostrym mieczem, czyli w ustach mamy posługiwać się czym? Słowem? Słowem Bożym. I jeszcze pisze, że ma być ukryty w ręce. I strzałą w kołczanie. No, strzała, może symbol strzały, to też byśmy cały wykład mogli powiedzieć, ale to jest coś, miecz jest coś, co bezpośrednio jakby kontakt ma z kimś, jeżeli walczymy, a strzała działa na dalekość. Proszę.
Dalekosiężna jest.
Brat Michał.
No jeszcze w obydwu przypadkach i broni, ta broń sama z siebie jako przedmiot nie czyni krzywdy. Ona musi być użyta, czyli ten miecz jest w dłoni czyjejś i cała jest czyimś kołczanie, tam jest napisane wprost. Czyli ten sługa to nie jest taki, który jak dorwie kogoś, to go zasieka, bo takie ma widzimy się, tylko jest narzędziem czyimś.
Czyli jest narzędziem w ręku...
Jeżeli jestem sługą, to ja siedzę w tym kołczanie i...
Czekam.
No, aż mnie ktoś weźmie, założy na łuki i wyceluje w miejsce, które on chce.
Czyli nie strzała znajduje cel, tylko ten, który nie miecz, tylko ten, który ręka. Czyli jest powiedziane, tu jest jakby pokazane, że sługa nie działa samodzielnie. On czeka i jakby na to, gdzie go użyje Pan. Jeszcze tu jest jedna ciekawa myśl, że w łonie matki już cię znalazłem. Czy pamiętacie, o kim było powiedziane, że w łonie matki już nim się Pan Bóg interesował? O Jeremiaszu, jeszcze o kimś? Apostoł Paweł, jeszcze ktoś? A jeszcze Jan Chrzciciel tak samo. I Pan Jezus też w łonie matki już został.
I Samuel był poświęcony.
I Samuel też był. To jest ciekawe, to jest lekcja również na prywatnego życia każdego z nas. Nieważne, co mówią lekarze, naukowcy. Ważne, że tu jest zapisane, że Pan Bóg już w łonie matki kształtuje dziecko i je wybiera. I to dla nas rodziców no, powinno być również ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Że dziecko się nie wychowuje i kształtuje, jak się narodzi, ale jak już jest w łonie matki, to ono się kształtuje. I tak pisze Biblia. Jak naukowcy to potwierdzają, to tym lepiej dla nich. Ale tak pisze Słowo Boże. Sług Pan Bóg wybiera. Natomiast widać, że już kształtować człowieka i wybierać można, zanim on się narodzi. Czyli my też mamy jakiś wpływ na to, jak Pan Bóg może mieć. Czyli myślę, że to jest istotna informacja. Niektórych Pan Bóg już nawet wybiera, zanim się jeszcze narodzili. Tak jak jest powiedziane też o Ezawie i o Jakubie, że zanim się narodzili, to już było pewne rzeczy, były o nich. Czy jeszcze coś? Ja mówiłem o tym, jaki ma być stosunek otoczenia do sługi. Czy tu znajdujemy jakieś... Tu jest ciekawy werset siódmy. do tego, który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, od sługi władców. Do sługi władców. Albo, jak mówi siódmy werset w starym tłumaczeniu, którym każdy gardzi, a którym się brzydzą narody, do sługi panujących. Królowie, widząc się, powstaną, a książęta się kłaniać będą. Przywodzi mi się na jedna taka postać z Biblii, która właśnie tak ją traktowano. Pamiętacie Mordecheusza? Się brzydzili, a później się, jeden człowiek się w nim brzydził, a później się musiał, co? Kłaniać. Zobaczcie, że jeżeli spojrzymy na historię, to ludzie prawdziwie wierzący no nigdy nie byli jakby szanowani na piedestale. Zawsze ich traktowano jako gorszych, często ich prześladowano, często ich nawet skazywano niewinnie, bo nie pasowali do rzeczywistości. No, heretyków palono na stosie. Nie dlatego, że oni coś komuś ukradli, zrobili, tylko dlatego, że myśleli inaczej i byli inni i się nie podobali. No, była taka organizacja, która się tym specjalizowała i która nienawidziła. Tak, ale Braterstwo, jak spojrzycie, to Święta Inkwizycja w swoich działaniach programowych miała prześladowanie heretyków i Żydów. Albo inaczej. Wczoraj oglądałem taki film, był o zarazie, dżumie, jaka panowała w XIV wieku. No, oczywiście obarczono tam Żydów i stąd, że Żydzi znaleźli się w Krakowie, w Polsce, to właśnie był efekt tej dżumy, gdzie wszystkich z Niemiec wszędzie wypędzili ich, bo to byli ci, którzy się nie podobali. Jak spojrzycie, to jakby te dwie kasty były traktowane jednakowo. Żydzi się wszędzie nie podobali, zawsze ich nie lubiano i ich prawdziwych chrześcijan również. Tu jest mowa, że cudzy tak mieli być traktowani, że narodom się nie będą podobać. Będę powiedzieć, że się brzydzić, będą się nimi co? Brzydzić. Do narodu żydowskiego to literalnie wielu często się brzydziło. Czy jeszcze coś ciekawego?
Tam ten 90. mówi, że słowa tam, który się lituje, że czyli powinien być miłosierny, optymistycznie patrzeć w przyszłość, pocieszać, bo tak z tych wersetów tam wynika.
Sługa wybawiający, patrzący na tych, którzy są w więzieniu, tych, którzy są w potrzebie. No taka była misja Pana Jezusa, tak? On powiedział, że do takich przyszedł. Ale to, myślę, nie tylko się odnosi do naszego Pana, odnosi się tu również do nas, że On ma tych, którzy są strapieni, którzy są w więzieniach, no niekoniecznie fizycznych, też może fizycznych, ale niekoniecznie, również którzy uwięzieni są przez różne rzeczy w swoim życiu. Czy jeszcze? Czy jeszcze coś ciekawego z tych wersetów? Tak?
Ten czwarty werset pokazuje, że to jednak taki szczery człowiek jest, bo mówi Pan Bóg mówi do mnie, jesteś moim sługą Izraelu, przez Ciebie się wsławię, a mówi, lecz ja pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoje siły, a jednak moje prawo jest u Pana, moja zapłata, u mojego Boga. Czyli to jest człowiek, który jakieś wysiłki podejmował, coś tam w życiu robił, trudził się i teraz szkoda mu jest tego trochę, bo mówi, że w sumie na darmo się trudził, bo i tak przyszedł Pan i powiedział, przez Ciebie pokażę jak gdyby swoją wielkość, jakby powrót do tego fundamentu, czemu Bóg Izrael wybrał, powiedział, bo jesteś najmniejszym z narodów, żeby na Tobie okazała się moja moc. I tu trochę apostoł Paweł się przypomina, jak w tej swojej zapalczywości ten Kościół Boży prześladował, tak jakby się wtedy rzeczywiście trudził nadaremnie. To jest taki moment, w którym mówi, chyba nadaremno się trudziłem, chociaż byłem taki gorliwy, ale jednak prawo i zapłata jest Pana. To też wymaga takiej szczerości, żeby się do tego przyznać, że...
Sługa się potrafi przyznać, ale jednocześnie ten werset coś jeszcze jednego sugeruje, że sługa widzi, że nie odnosi sukcesu. Co dzisiaj sportowiec, no wygrywa, widzi sukces, no ktoś, no wybory, wygra, no jest sukces, no widać. A sługa? A ja pomyślałem, na darmo się trudziłem. Czy tak apostołowie nie pomyśleli? No a on mówił, że ma co? A myśmy 3 lata z nim łazili i co? I to wszystko?
Na darmo.
Na darmo. Sługa bardzo często staje przed tym problemem. Moje działanie, to co robiłem, nie przynosi sukcesu. Nie widać go. Ale myślę, że tu jest ciekawe podsumowanie. Sługa nie widzi sukcesu, ale Pan mówi, ale jednak zapłata jest u Pana. A moja zapłata jest u Pana. Sługa nie widzi, co jego działanie przyniesie w przyszłości. On myśli, że nie przyniosło efektu, ale Pan mówi, jak będziesz dobrze służył, to nie, ty tego nie widzisz, ale zapłata za tą służbę co? Jest. Efekty czasami u Pana nie przychodzą zaraz. I my bardzo często jesteśmy, jako ludzie, jesteśmy nastawieni na efekt. Coś zrobię, widzę sukces. Nie widzę sukcesu, porażka. Natomiast Pan Bóg czasami posyłał proroków i co? I oni zdawałoby się nie zmienili, ale jednak byli potrzebni. Prorocy z reguły byli nieskuteczni, bo nie naprawiali ludu, a jednak byli potrzebni, bo niektórzy się naprawili. Dlatego Pan Bóg mówi, że nie rolą sługi jest oceniać, czy jaki jest efekt Twojej pracy, bo Ty masz zapłatę i masz robić to, co ja Ci każę. A jaki będzie efekt, to już Pan ma oceniać. Czyli my też, braterstwo, czasami w naszym życiu oceniając sytuację, tak patrzymy, no nie udaje się. W zborze nie udaje się coś. No, w społeczności, no nie udaje się. Ale to jest nasze. Sługa tak mówi. A zapłata za jego pracę nie jest za to, żeby się udało, tylko żeby był wierny i żeby pracował. A Pan czuwa nad całością. Tak jak robotnik zwykły, póki nie jest skończona budowa, no nie jest w stanie ocenić, czy to będzie piękne, czy nieładne. Architekt o tym wie. Czyli to jest też również ważne, co tutaj zostało zauważone, że sługa nie odnosi sukcesu. Nie jest dzieckiem sukcesu. Bardzo często jest dzieckiem porażki. Tak jak wszyscy myśleli, że Pan Jezus, gdy zabił na krzyżu, to była największa jego porażka. Tak też myślał szatan. A to się okazało, że to było jego największe
zwycięstwo.
Tak jest również z innymi sługami. Że często wydaje się, że sługa przegrał, sługa ponosi klęskę, ale ta klęska dla innych to dla Pana Boga często jest zwycięstwo. Czy jeszcze coś znaleźliśmy? To przejdźmy do trzeciej pieśni, ale podsumujmy. Ten sługa celem Bożym, celem Jego sług jest zbawienie wszystkich narodów. Tą drogę tworzą wybrani przez Boga ludzie, którzy wypracowują pewne metody, pokonują własne słabości, walczą z swoim ja, aby osiągnąć coś dla bliźnich. Czyli sługa jest tym, który ma wybawiać, który ma pokazywać drogę. Sługa wydaje się niepozorny, jest zgardzony, ale mimo wszystko on dalej działa. Myślę, bratestwo, że to jest bardzo ważne, mieć tą świadomość, że w życiu, w działalności sługa nie odniesie sukcesu, spektakularnego sukcesu. I dalej. Proroctwo Izajasza, 50 rozdział, a od 4 do 9 wersetu. Kto odczyta? Pięćdziesiąty rozdział od 4 do 9 wersetu. No, chętni. O, to już. Teraz, proszę, no proszę.
Pan dał mi język ludzi uczonych, aby mówiąc specjalnie, mógł powiedzieć miłym słowem każdego przewodniczący pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiałam i nie zapytałam. Mój grzbiet nastawiał ludzi, którzy biją, a mój policzki tym, którzy mi wyrywają wodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obrazami i płciem. Lecz przewodniczący pan pomaga mi, dlatego nie zostałam skandalem. Dlatego uczyniłam moją twarz twardą jak kamień. Wiedziałam bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jestem, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się zabrać za mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną pracować, niech się zbliży do mnie. Oto przechłosnie pan pomaga mi, kto mnie wydawi. Zaprawdę wszyscy oni zwyczają, jak suknia, gór, mój ich stoczy.
Czego osudzę? Dowiadujemy się. Na pewno tu werset był jeden cytowany w stosunku do pana, że pluli na niego. To był cytowane i to faktycznie miało miejsce. Co my możemy z tego się nauczyć? Jaki sługa ma być? No, to ciekawe. Tam było powiedziane, że sługa ma jakąś misję, ma nie światłość, ale, a tu jest powiedziane, że co? Panujący pan nie. Panujący pan mi dał język. Czyli uczonych, albo jak stare tłumaczenie mówi, język umiejętny. No niekoniecznie to musi być naukowa mowa uczona, ale język umiejętny. Taki język, jak niektóre tłumaczenia sugerują, który może przekonać tego, do którego mówię. Niekiedy naukowy język nie przekona kogoś, ale język kogoś, kto mówi z zaangażowaniem, kogoś, kto mówi z przekonaniem, kogoś, kto mówi we właściwym czasie, to takie słowa potrafią przekonać. Ale to jest jedno, my zawsze lubimy mówić i czym starsi jesteśmy, tym więcej lubimy mówić, to widzę po sobie. Natomiast tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że zaraz po tym jest powiedziane, że co? Że dał mi język, ale dał mi ucho. Na każdy zaranek pobudza uszy moje, abym słuchał, tak jako uczący się pilnie. Pamiętacie, tu już był Samuel, też był wybrany jako sługa i jak pan do niego się zwracał, to Heli mu powiedział, radę mu pewną daj. Jak usłyszysz ten głos, to mówi, mów panie, sługa twój. Tak mu Heli powiedział, że tak masz powiedzieć, tak masz zrobić. Masz powiedzieć, mów sługa, słucha. My bardzo często lubimy mówić, ale nawet jak z kimś rozmawiamy, to nie lubimy słuchać to, co on powie, tylko od razu mówimy tylko swoje. Zazwyczaj to jest, żeby nauczać, żeby mówić, trzeba umieć słuchać. Aby słuchać to, co jako uczący się pilnie. Nie jako ten, co usłyszeć, co tam jest, co tam mówią o mnie, tylko jako ten, który się uczy. Pan Jezus, jak przyszedł do świątyni pierwszy raz, to co robił? Rodzice jak przyszli, to na czym go spotkali? Nie rozmawiał. Zadawał pytania. Czyli co, jak zadawał pytania, to słuchał odpowiedzi. My byśmy chcieli, żeby Pan Jezus nauczał. Nie, on tylko im zadawał pytanie i słuchał, co oni odpowiadają. On pytał ich i słuchał. Czyli myślę, że to również jest wzór dla nas, że powinniśmy się nauczyć słuchać. To dla każdego z nas, tak samo również dla braci starszych, że nie tylko mówić, ale słuchać. Czasami nie słuchając, co inni mówią, wytwarzamy sobie jakiś fałszywy obraz i żyjemy w jakimś fałszywym świecie, a wszyscy dookoła nas myślą całkiem inaczej i mówią całkiem inaczej, a my tego nie chcemy słuchać. Proszę.
Przeważnie jest tak, że prosimy Boga o coś i jesteśmy zadowoleni z tego, żeśmy to pokazali, żeśmy prosili, ale nie słuchamy. Co ten Stwórca nam chce, tą odpowiedź, jaką nam daje. I tu już jest pewien zamieg. I to jest właśnie źle.
Werset piąty jeszcze mówi, panujący Pan otwiera mi uszy, a ja się nie sprzeciwiam, ani się na wstecz wracam. Czyli jeżeli odpowiedź jest dla mnie niewygodna, bardzo często jest tak, że słuchamy tylko to, co chcemy usłyszeć. No, mój dziadek miał aparat słuchowy i jak czasami go włączał, czasami nie, ale zawsze jak była tam o kawie, o jakichś takich rzeczach, to usłyszał, ale jak coś było nie tak, to nie. Wybiórczość. I to wielu potwierdza, że tak jest w starszym wieku, że wybiórczość jest słuchania, ale w młodym wieku też jest tak. Jak ktoś nam coś mówi, jak chcemy usłyszeć, to tak. Ale jak nie, to nie słuchamy i co? I obracamy się w drugą stronę. A nie tak ma być sługą. Jak coś mi nie pasuje, to nie mam się obrócić i iść w drugą stronę, tylko iść za tym głosem. Czyli musimy się nauczyć słuchać nie tylko co inni mówią, ale również czasami nauczyć się słuchać tego, co Pan mi mówi. Czasami wypracujemy sobie jakąś koncepcję, jakąś myśl. Nieważne, co się będzie działo, to my tak idziemy. To chociaż Pan mi pokazuje i mówi, że jest w drugą stronę. To jak z tym człowiekiem mówi, że w radiu mówią, że jedzie ktoś autostradą jedzie w przeciwnym kierunku. A on mówi, no tu i też kupa wariatów też jedą w przeciwnym kierunku, co nie? Mówi, faktycznie, też... U mnie nie tylko jeden, proszę.
Myślę, że jeszcze też nauczyć się trzeba słuchać tego, co się samemu mówi. Ja powiem uczciwie, że nigdy nie słuchałem w życiu tego, co mówiłem dawniej. Z prostego bardzo powodu. Boję się i wstydzę.
Znowu tak.
Coś jest takiego, że nie chcę słyszeć tego, co mówiłem lat temu 10. Często jest tak, że nie słyszymy się, jak się czasem zapędzamy w słowach, albo jakie głupoty powiadamy. Tego nie słyszymy, siebie nie słyszymy. Wydaje nam się, że same mądre rzeczy mówiliśmy i wartościowe, to nie jest prawda. Jakby nam ktoś przedstawił wybór z naszych słów, z życia, to byśmy się po siebie zapadli.
W przypadku mojego dziadka on miał na bieżąco korekcję, zawsze, czasami jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że babcia zawsze po każdym wykładzie mu korekcję zrobiła tego, co mówił dobrze, a co tego źle, także nie musiał czekać 10 lat, wystarczy. Także tu miał zapewnione, że wykłady były poprawne. Proszę.
Jezus nam mówi, że nie to, co wchodzi do ust, ale to, co wychodzi, jest ważne.
Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, mówiliśmy o słuchaniu, o mówieniu, ale tutaj tak naprawdę głównym tematem to jest, że sługa cierpi. Że sługa za te jego słowa, on zostaje spoliczkowany, opluty, pohańbiony. Mówi... Swoją twarz musisz zrobić jak krzemień. Taka musi być twarda. Czyli, że ludzie, otoczenie będzie się go starało zniszczyć. I jakby tu jest pokazane, że może to być zarówno cierpienie fizyczne, jak i psychiczne. Bo plucie w twarz naprawdę nie jest... Nie boli fizycznie. Zobaczcie, to było w przypadku Pana Jezusa, że zarówno cierpienie fizyczne, jak i psychiczne. I tu jest też jakby pokazane, że słudzy pańscy zawsze z tym się będą, że albo się ich będzie usiłowało zniszczyć fizycznie, a jak nie, to właśnie psychicznie, poniżyć ich godność. I słudzy mają wiedzieć o tym i mieć twarz jak kamień. I zobaczcie, braterstwo, że gdy spojrzymy przez wieki, to chrześcijanie, ci, którzy chcieli postępować śladem Jezusa, zawsze z takim czymś się spotkali. Albo się spotkali z fizyczną prześladowaniem, albo jednocześnie i z psychicznym. Byli odrzucani na margines, byli wyrzucani z życia publicznego. Arianie zostali wypędzeni z kraju, pozbawieni praw. Musieli zaprzeć się swojej wiary, bo inaczej nie mogli mieszkać tam, gdzie chcieli. Byli pozbawiani możliwości zamieszkania. Zobaczcie, że to samo dotyczyło Żydów. Oni tak samo byli prześladowani. Nie mogli się osiedlać. To, że wędrowali, że nie mieli ziemi, że nie mieli gospodarstwa, dlatego, że nie mogli kupić go. Po prostu nie mogli. Ktoś mówi, Żydzi dlaczego nie rolą się nie zajmowali? Bo przez wieki nie mieli takiego prawa, żeby mieć kawałek swojej roli. Musieli być tułaczami. Czyli zobaczmy, że tutaj jest jakby pokazane, że służba Bogu często się będzie z takim czymś, sługa postępując zgodnie, mówiąc to, co ma mówić, spotka się z fizycznym i psychicznym prześladowaniem. Sługa jest cierpiący. Mesjasz miał być cierpiący, a Żydzi nie chcieli takiego Mesjasza. My jakby to ludzie nie lubią kogoś, kto ponosi klęskę, kogoś, kto cierpi, a nie odnosi zwycięstwa. Pan Bóg mówi, że Jego słudzy są skazani na poniżenie, na pohańbienie, ale w wersecie 9 są bardzo ciekawe słowa. Oto Pan panujący pomagać będzie im. Któż jest, co by cię potępił? Oto wszyscy takowi jak odzienie zwiotczeją, a muli ich zgryzie. Mówi, Pan mówi, ja cię będę wspierał, a ci, którzy ciebie prześladują, to jak szata zwiotczeją, jak przez mole zostaną zgryzieni. Czyli dla nas lekcja, żeby mieć ufność w Bogu. Że Bóg opiekuje się swoimi sługami, Bóg im daje siłę, niezależnie od tego, jak są prześladowani, jakie poniżenia znoszą. Nasza epoka, nasz czas jest chyba takim jednym z nielicznych czasów w historii, gdzie tych prześladować, chociaż nie możemy powiedzieć, że wszędzie i nigdzie, bo jeszcze niedawno bracia w Rumunii też byli zsyłani. Nasi bracia również zsyłani byli do obozów, byli prześladowani. Także nie możemy powiedzieć, może teraz, dzisiejsze ileś 20-30 lat jest takim okresem, gdzie u nas. Ale czy bracia w Indiach?
W Indiach, w Korei, w Chinach.
Czyli
nie wiemy o tym.
Czyli my znowu też nie wiemy, co czeka jeszcze nasze pokolenie. Tego też nie wiemy. W każdym razie widzimy, że Pan Bóg jakby nie opiekuje się sługami w ten sposób, że nie dopuszcza na nich, tak jak my czasem naszymi dziećmi, że nic, żeby się tam czasem coś mu nie zetknął z czymś, albo ze złym, albo z czymś nie, od wszystkiego go odgradzamy i przed wszystkim chronimy. Pan Bóg swoich sług nie czyni w ten sposób. Pan Bóg tylko mówi sługom, że jak mają iść i jak mają się zachować i daje im siłę i daje im pomoc. Przeczytajmy teraz ostatnią pieśń. Ona jest najbardziej znana. Ja zachęcam braterstwo jeszcze, żeby przeczytać również to, co jest między pieśniami. Bo pieśni są, ale między pieśniami są też rzeczy, które tych pieśni i sługi dotyczą. Ale my na to nie mamy czasu. Przeczytajmy sobie i może tak aż tak dużo nie będziemy mówić, bo ta pieśń wystarczyłaby na kilka wykładów. To jest pieśń w 52 rozdziale od 13 wersetu do 53, cały 53 rozdział. Kto może odczyta? Słowa, które często czytamy, ale warto je przeczytać. Pięćdziesiąty drugi rozdział od wersetu 13.
Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nadal wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony niepokojem ludzkiego był jego wybór. Na jego postać nie taka jak synów ludzkich, tak prawi zdumieni liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli.
Dalej. Cały 53 jeszcze rozdział.
Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgadzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgadzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za odstępek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców nie go mówiłem. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola może się spełnić. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu udział wśród wielkich i wzmocniony będzie dzień łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Oto poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami.
Niewątpliwie te słowa, i bardzo często one są cytowane, i bardzo często wiele wersetów to cytaty, jakie są używane w Nowym Testamencie, że odnoszą się do naszego Pana. Co do tego nie mamy wątpliwości. Ale czy my z tych wersetów czegoś możemy się do siebie nauczyć, do naszego postępowania? Które słowa? Czyli jest obietnica nagrody. Jak tam była obietnica posilenia, tu jest obietnica nagrody, że za cierpienie dla innych. Za innych. To jest ciekawa rzecz, że sługa cierpi nie za siebie, nie dla siebie, ale za innych i dla nich. To jest ciekawa postawa. Cierpienia dla innych i za innych. Apostoł Paweł mówi, że jakbyście cierpieli jako złoczyńcy, złodzieje, to co, to cierpienie będzie uważane? Ale błogosławieni jesteście, jeżeli cierpicie niewinnie dla sprawiedliwości. Tu takie cierpienie jest. Ono u Boga jest jakby bardzo, bardzo cenne. To jest dla nas lekcja. Co jeszcze?
Ale też myślę, że taka lekcja jest z tej drugiej strony, kiedy tam pisze. A myśmy nic tam nie widzieli, nie było czego było żądać, czego w życiu. Nie rozpotykamy się z naszymi braćmi, po których tak lekko ręką jest, co to tam ten brat? Nic tam ciekawego nie ma. Tymczasem, jak się bliżej przyjrzymy tym naszym braciom, czy też i nieraz i obcemu człowiekowi, to bardzo wiele wartości naprawdę głębokich znajdziemy, które by nam w życiu pomogły. Także patrząc na drugiego człowieka, musimy z pewną taką dozą nie od razu go spisywać jak gdyby na straty.
Czyli te słowa jakby mówi ktoś, kto był uczestnikiem tych wydarzeń kiedyś, a teraz patrzy na nie z perspektywy. Jak ja tam byłem i widziałem, to wydawało mi się, że to jest ktoś nic nie warty, on wzgardzony był, tak go traktowałem. A teraz widzę, myśmy go tak, ja go tak traktowałem. Jakby opisuje ktoś, kto był po przeciwnej stronie, kto nie dostrzegł tego sługi. A teraz pisze i widzi, gdy on obejmuje władzę, gdy on jest tym, który zaczyna triumfować. I pisze, przyznając się do winy, a myśmy myśleli, a ja myślałem, a to on cierpiał za mnie. On cierpiał za nas. Czyli to jest ważne, że sługa cierpi za innych i może ktoś nie doceniać go. To cierpienie często jest niewidoczne i niedoceniane. Czy jeszcze coś ciekawego? Ja tu zauważyłem ciekawe słowa, że jako owca prowadzone na rzeź. No one są cytowane do naszego Pana, ale nie otworzył swoich ust. Nie bronił się. Nie rozpaczał. Nie wzywał pomocy. On wiedział, jaka jest jego... Tak często postępowali chrześcijanie, gdy byli skazywani na śmierć. Po prostu szli na śmierć, wiedząc, że taki jest ich los. Nie otworzył swoich ust. Pokornie jakby przyjmuje los, przeznaczenie, to, co mu jest zgotowane. To jest również, braterstwo, bardzo ciekawe, że tak było również w przypadku narodu żydowskiego. Oni nie krzyczeli, nie wołali, nie walczyli. Zginęło kilka milionów ludzi i szli, zobaczcie te relacje, filmy, zdjęcia, oni szli po cichu. Szli i wiedzieli, że idą na śmierć. To jest taka trochę nieprawda, albo że nikt nie wiedział, co się dzieje, że nagle 3 miliony czy 4 miliony ludzi wyparowało i nikt nie wiedział, co się z tymi ludźmi stało. Wiedzieli, wracali, mówili, tylko to było taką tajemnicą Poliszynela, że wszyscy wiedzieli, czym to się kończy, jak ileś milionów ludzi idzie i nie przychodzą żadne listy, to każdy się mógł domyślić, co się stało. Ale oni też nie podnosili głosu, nie krzyczeli. A to, że wybuchło w getcie powstanie, to braterstwo to było kwestia z pół miliona ludzi. Nie wiem, czy tych powstańców było 800 i to byli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, takie nastolatki. No, przywódca powstania, Marek Edelman, miał 20 lat. No. Wyobraźcie sobie, kto w tym powstaniu walczył. Starszyzna żydowska była przeciwko jakimkolwiek walce. Starsi żydowscy w Jawne podjęli decyzję około 200 roku po wojnie z Rzymianami, że od tej pory przestają walczyć i pokornie przyjmują, co na nich przychodzi. Najwyżej usiłują w jakiś inny sposób kupić, ale nie walką, nie krzykiem, nie oporem. Podporządkowują się. Taka była decyzja starszyzny rabinów, że odtąd podporządkowują się, starają się, nie walczą. Pan Jezus, to jakby ten obraz, jako owca, prawda, brat Michał.
Ja widzę tutaj inną rzecz, że w tym pochyleniu głowy wobec tragedii, to nie ma wyłącznie jakiegoś takiego zgnębienia czy poddania się, bo tu jest jeszcze też pokazana wielkość. I to pięknie widać w momencie, kiedy Piłat odsyła Pana Jezusa do Heroda. I tam wprost jest napisane, że Herod oczekiwał widowiska. Czekał na Jezusa, bo słyszał o jego cudach i czekał, że się jego kosztem zabawi, że coś, a Pan Jezus mu po prostu nie dał satysfakcji. Nic się nie odezwał. I Herod był zdegustowany i odesłał go z powrotem do Piłata. I bardzo często wielcy ludzie, już teraz obserwują od chrześcijan, jak się zachowywali, że nie dali satysfakcji tym ludziom, którzy ich gnębili, czy posyłali ich na śmierć. Po prostu byli o klasę ponad nimi. To jest też cecha sługi. Że sługa musi mieć tą świadomość, że jest Bożym narzędziem. To, co Pan Jezus mówi, że pereł między wieprze nie rzucajcie. To sługa też musi o tym wiedzieć, że pereł między wieprze się nie rzuca. I może czasem przyjdzie zginąć za to. A tego nie wolno zrobić. Nie wolno dać satysfakcji ludziom małym.
Czyli człowiek oczekuje, że jak opluje, to ten drugi będzie się po prostu rzucał, będzie nie wiadomo co robił, żeby go dotknie.
Że dam powód do zabawy i do radości i że go w ten sposób sprowokuje.
Najgorzej jest, jak to nie działa. To rozsierdza jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś potrafi być ponad poniżeniem, że jeżeli kogoś nie potrafi, druga osoba nie potrafi go poniżyć. To rozbraja, bo co było celem, co zawsze jest celem tyranów, mocarstw, które opierają się na tyranii, na terrorze, jest złamać tych, którzy są poddanymi, złamać ich psychicznie. I jeżeli im się to uda, to odnoszą zwycięstwo. Natomiast jeżeli im się to nie uda, no to jest dla nich największa tragedia, bo nie można na razie jeszcze wejść do umysłu człowieka i mu go zmienić. Jeżeli człowiek się podda, złamie się, to jest to zwycięstwo tyrana. Czy jeszcze coś?
Ja sam to powiem.
Proszę.
Ja bardzo ładnie mówię, ale czy tamty człowiek jest w stanie wytrzymać w takiej sytuacji napiętej, jakby się znajduje? Nie chciałabym tu, to znaczy, to tak jak w mojej sytuacji jest, ale nie chcę, chciałabym prosić o dyskrecję. Bo
rzeczywiście ma... Mówi, że nie jest
to
Maryś, siostro Maryś, przepraszam, nie jest miejsce, nie jest
pora. Siostro, tu mówimy, jaki ma sługa być. No, tak. Pisze, że sługa często ma przeciwności, często może mieć problemy, ale powinien wiedzieć, że w tych wszystkich problemach tam zawsze jest powiedziane, że jest nagroda i że jest, tak. I że jest pomoc. I że jest pomoc. I to nie my jako ludzie, tutaj ktoś patrzy na tego sługę, ale to nie my ludzie sądzimy sług. Apostoł Paweł mówi, że czy sługa idzie, czy upada, to nie jest nasza rola, to pański jest. I myślę, że my nigdy nie powinniśmy osądzać innych sług. Sługa jest sługą nie naszym, ale Pana. Czy stoi, czy upada, to Panu służy. Myślę, braterstwo, czas się nam przybliży, nie zdążymy szczegółowo przebadać. Ta akurat pieśń jest nam może dobrze znana, ale spróbujcie czasami na nią popatrzeć jako nie tylko proroctwo o naszym Panie, ale również jako pewien wzorzec dla nas, w naszych zachowaniach, w naszym postępowaniu i spróbujmy tak popatrzeć na te pieśni sługi. Ja dzisiaj z Wami mówiłem o tym. Jeżeli chcecie posłuchać o pieśniach sługi, to jeszcze macie okazję zadzwonić w Krakowie na konwencji. Dzisiaj jest płyta, bo właśnie pieśni służby to był temat naszego ostatniego zgrupowania chóru i z tego powstała nagranie, powstała płyta i w Krakowie dzisiaj jest udostępniona, także będziecie mogli i też posłuchać o tym, bo nie tylko się nad tym zastanawialiśmy, ale również staraliśmy się zaśpiewać o służbie Panu Bogu. I myślę, że pieśni sługi, które Pan Bóg przekazał nam przez słowa proroka Izajasza, są dla nas jakby cenną wskazówką w postępowaniu naszym życiowym. Nie tylko są proroctwem o naszym Panie, ale o naszym Panu, ale tyczą również wszystkich sług, wszystkich tych, którzy chcą Panu służyć. Są to cenne wskazówki, które prawie 2500, ponad 2500 lat temu Pan Bóg dał słowami wielkiego poety, proroka Izajasza. Amen.